Cześć! Jesteśmy w 133. odcinku podcastu ZVZ. Ja jestem Paweł, po drugiej stronie jest Kasia. Witaj!
Witaj!
Wyszło nam profesjonalne powitanie, jest dobrze, nie zepsujmy tego. Mamy jeszcze ogłoszenie dziś. Ogłoszenie jest takie, że jak być może wiecie, należymy do sieci podsłuchane.pl, to jest sieć podcastów, którą robimy, stworzyliśmy i w której nagrywamy podcasty i od pewnego czasu prowadzimy ankietę. Chcielibyśmy zapytać was, naszych słuchaczy, o to, kim jesteście, ile macie lat, jak wam się podobają nasze podcasty, gdzie mieszkacie, ile macie pieniędzy, jakie są numery kont waszych rodziców, hasła do banku, numery telefonów, PESEL też i też to, jak oceniacie nasze podcasty, albo jak ważne są dla was różne elementy naszych podcastów, na które powinniśmy zwrócić uwagę, albo po prostu chcielibyśmy poprosić was o to, żebyście napisali, co sądzicie i czy macie tam coś do przekazania, jeżeli chodzi o rozwój naszej sieci. I jeżeli chcecie uczestniczyć w takiej ankiecie, ona dosłownie zajmie wam kilka minut, to zajrzyjcie na podsłuchane.pl/ankieta2019 albo kliknijcie link, który wstawi w opisie, bo przepisywanie linków w internecie czasem bywa bardzo skomplikowane, co wiele razy udowodniliśmy w podcaście, więc polecamy kliknąć w link. Będziemy bardzo wdzięczni. Nie rozdajemy żadnych nagród w zamian za bycie w ankiecie, poza tym, że nagrodą może być to, że podcast będzie się rozwijał w tym kierunku, w którym chcecie. Jeżeli oczywiście odpowiednio dużo ludzi też tego chce. Bo jeżeli nie, to nie.
To nic się nie stanie. Po prostu wszystko będzie tak, jak było.
A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, jak po raz kolejny oglądamy filmy. To znaczy, jak wracamy do filmów, które już znamy i jak patrzymy na nie w zupełnie inny sposób. Czasem nawet oglądając je po bardzo krótkim czasie i mając jeszcze pierwszy seans świeżo w pamięci. Ale zanim do tego przejdziemy, to nasz kącik popkulturowy, w którym między innymi będziemy mówić o takich filmach, które oglądaliśmy po raz nie pierwszy.
Znaczy ja akurat będę mówiła o filmie, który oglądam po raz pierwszy, bo jest serialem.
Już zaspoilerowałaś, teraz wyłączą odcinek.
Obejrzałam sobie serial Bonding na Netflixie. I jest to serial, który należy do takiej nowego nurtu.
Nowej fali seriali.
Nowej fali seriali, dobrze, niech i tak będzie. Nowej fali seriali, która polega na tym, że odcinek serialu trwa kilkanaście minut. I to jest w ogóle dla mnie absolutne odkrycie. Ja to bardzo mocno kojarzę z serialami internetowymi, zwłaszcza YouTube'owymi. Ale kiedy mam serial, który ma 6 czy 8 odcinków, które trwają 17 minut, to obejrzenie sezonu serialu to jest po prostu zupełnie co innego niż nawet w przypadku sitcomu, którego odcinek trwa około pół godziny. Więc to jest dla mnie odkrycie formatu, którego dotychczas jakby nie kojarzyłam z serialami, jestem nim zachwycona.
Ale to w ogóle jest niesamowite, ja ci przerwę teraz, bo to jest niesamowite, co mówisz. Bo moje pierwsze skojarzenie, które było, to było takie, okej, to możesz jeden odcinek obejrzeć w momencie na przykład jak jesz i nie potrzebujesz więcej czasu, bo tam zajmuje ci to kilkanaście minut i to trochę jak YouTube. Ja zawsze, często mam tak, że jeżeli na YouTubie jest na przykład John Oliver, to nie jestem w stanie obejrzeć całego odcinka w trakcie obiadu, więc oglądam go na 3 obiady na przykład, nie? I taki krótki serial, myślę, super. A tu okazuje się, że twoją motywacją jest to, że jesteś w stanie obejrzeć cały sezon i mówić, obejrzałam sezon, mimo że tak naprawdę nie poświęciłaś 10 godzin, tylko na przykład 5, nie? Czy coś takiego. Więc to jest super, bo i tak mogłobyś równie dobrze dzielić sezony innych seriali na pół po prostu i... Bo ja nie oglądam w ogóle seriali, prawie w ogóle nie oglądam seriali, wiesz, jak to się mówi, nie binge'uję seriali praktycznie, więc moje pierwsze skojarzenie to było okej, mogę jeść.
Ale w sumie to coś w tym jest, dlatego że ja też oglądam programy telewizyjne do jedzenia i myślę, że taki kwadrans to jest właśnie dobry do obiadu, żeby człowiek nie musiał oglądać na raty, ani też jeść bardzo wolno, prawda? Można jeść szybko i oglądać serial.
Ja czasem mam tak, że potem jeszcze biorę jogurt, bo chcę dokończyć odcinek jak czegoś, nie?
Tak, to po prostu jest przeciwko dojadaniu jogurtu po obiedzie. Ja nie mogę jeść jogurtu, w związku z tym to po to są takie odcinki. Nie, ale tak serio to... Ten serial jest niesamowity, głównie pod względem swojej tematyki, bo opowiada o takim młodym mężczyźnie, którego jego najlepsza przyjaciółka prosi, żeby jej pomógł w pracy. I on przychodzi jej pomóc w pracy i okazuje się, że jego najlepsza przyjaciółka jest dominą i pracuje w takim, to nie jest dom publiczny, ale w takim miejscu, gdzie ludzie przychodzą realizować swoje seksualne fantazje.
Czyli dom towarowy.
Tak, dom towarowy, dom seksualnych fantazji. I początkowo on przychodzi tylko, żeby być jej takim bodyguardem, co jest dosyć śmieszne, bo jest od niej jakieś 20 centymetrów niższy. A potem okazuje się, że on też ma pewne umiejętności, które ona może wykorzystać w swojej pracy. I to jest teoretycznie serial, w którym obserwujemy bohaterów, którzy wykonują na prośbę różnych ludzi różnego rodzaju usługi seksualne, przy czym nie stosunki seksualne, tylko różnego rodzaju czynności, które dla różnych osób, w zależności od preferencji i fantazji, mają taki seksualny wymiar. Ale tak naprawdę jest to serial, który opowiada troszeczkę o naturze przyjaźni, o tym, dlaczego robimy różne rzeczy w naszym życiu, co nami powoduje. No i co jest moim zdaniem bardzo ciekawe, to ten serial tak fenomenalnie jakby oddziela te rzeczy związane z seksualnością, które nawet jeśli wydają nam się dziwne, nawet jeśli wydają nam się być może trochę obrzydliwe, to nie są szkodliwe w żaden sposób, że jakby ta ludzka seksualność realizuje się w tak różny sposób, że nie wszystko jest szkodliwe, są rzeczy, które są dziwne, ale są nieszkodliwe. Natomiast pokazuje także, że są rzeczy, które robią ludzie, którzy się wydają potencjalnie normalni, tu wielki cudzysłów, które absolutnie są przekroczeniem wszelkich granic, są paskudne. I ten film tak stawia takie dwa fajne kontrapunkty, pokazując jakby, że no, istnieje seks, który nie jest seksem, prawda, tutaj w pozycji misjonarskiej, tylko po ślubie. I on nie musi być zły, że to, co jest złego w relacjach seksualnych między ludźmi, to w ogóle nie ma nic wspólnego z fetyszami, czy z tego typu rzeczami, które niektórym osobom się kojarzą jako jakieś brudne, jako jakieś niewłaściwe. I kurczę, ten serial ogląda się naprawdę bardzo fajnie, jest zabawny, jest lekki, ma sceny, które są naprawdę poruszające, to są, nie mają kompletnie nic wspólnego z seksem. Co, powiem szczerze, jest o tyle minusem tego serialu, to to, że nie można go oglądać w komunikacji publicznej. Bo ja czasem jak wracam z pracy do domu, jadę ponad pół godziny tramwajem i włączam sobie odcinek serialu. No więc to nie jest ten serial, który chcecie oglądać w tramwaju. Chyba, że nie obchodzi was, co myślą ludzie wokół was.
Albo jesteście w stanie siedzieć bokiem w ten sposób, że z tyłu macie szybę, ale wtedy musicie uważać, jak mija was drugi tramwaj, bo tak, zawsze wiesz, wtedy widać wszystko.
I powiem szczerze, że to jest taki serial, który myślę sobie, takich produkcji mniej więcej się spodziewałam, kiedy Netflix wchodził do Polski. To znaczy właśnie takich pomysłów, które absolutnie nie przebiłyby się w normalnej telewizji, bo podejrzewam, że żadna stacja telewizyjna nie zainwestowałaby w krótki serial komediowy o fetyszach seksualnych. Natomiast na Netflixie to znajduje swoją niszę, że się tak wyrażę. I naprawdę się to fajnie ogląda. Podchodziłam do tego serialu z taką pewną rezerwą, bo przyznam szczerze, że zdaję sobie sprawę, że różnego rodzaju jakby pokazywanie ludzi, którzy mają różne dziwne z punktu widzenia głównego nurtu preferencje seksualne, bardzo często jest takie prześmiewcze, albo takie bez zrozumienia i że są i ludzie, grupy ludzi, którzy się utożsamiają z różnymi grupami fetyszystycznymi, mają poczucie, że są może nie dyskryminowani, ale źle reprezentowani w mediach. Tutaj mam wrażenie, że czegoś takiego nie ma, mamy pełne zrozumienie dlatego, że ludzka seksualność jest bardzo różna, a jednocześnie nie tracimy z tego pierwszego planu fajnych postaci, dobrze napisanych, ciekawych, które łączy jakaś głęboka emocjonalna więź, która w sumie jest ważniejsza od tych wszystkich wiązań, które wiąże ta domina na swoich klientach. Więc bardzo polecam. Serial jest od 16 lat i to nie jest pornografia, tam nic nie zostaje przekroczone w sposób, którego nie może obejrzeć starszy nastolatek czy osoba dorosła. No ale być może nie jest to serial na podróż tramwajem.
Pierwsze skojarzenie było w ogóle, które miałem cały czas w głowie, to jest odcinek Rick and Morty, gdzie pojawia się Unity, bo tam się dzieją rzeczy, w sensie na przykład rzeczy w rodzaju, czy możesz załatwić stadion, żeby obserwował nas stadion pełen rudych dziewczyn, albo czy możesz asymilować żyrafę. Więc fantastyczne rzeczy. A ja, właśnie a propos tego, co już trochę zapowiedzieliśmy, obejrzałem po raz drugi, bo pierwszy raz widziałem w kinie, Fast and Furious 8, czyli Fate of the Furious, to jest tytuł amerykański. Wiem, że te tytuły w amerykańskim wydaniu anglojęzyczne bawią się formułą i jakby wprowadzają rzeczy w rodzaju właśnie Fate of the Furious, czyli kumacie Fate, więc 8. Ale w Polsce nikt się w to nie bawi, u nas są po prostu Szybcy i Wściekli 8 bodajże. Chciałem powiedzieć o tym filmie kilka słów, dlatego że widziałem go drugi raz i jak się ogląda filmy drugi raz, o czym sobie jeszcze dzisiaj powiemy, to się patrzy na nie nieco inaczej. I w momencie, w którym ja wiedziałem, na czym polega cały twist, na czym polega fabuła i tak dalej, to bardziej przyglądałem się konstrukcji tego filmu i temu, jakim filmem jest ta ósma część. I pierwsza rzecz, którą sobie pomyślałem, zapisałem sobie w ogóle kilka wniosków, które mnie zaskoczyły albo zwróciły moją uwagę, ale pierwsza rzecz, o której pomyślałem, to jest to, że chciałbym powiedzieć o tym filmie, mimo że jest no, relatywnie stary, powiedzmy, to chciałbym opowiedzieć o nim dzisiaj bez żadnych spoilerów i nie wchodząc w szczegóły, dlatego że myślę, że jest na tyle dużo wśród naszych słuchaczy osób, które nie znają serii Szybcy i Wściekli, że mam nadzieję, że ich namówię do obejrzenia tej części, bo przy oglądaniu Szybkich i Wściekłych 8, teraz po raz kolejny, miałem trochę poczucie takie jak przy Endgame, że... Okej, że gdybym dzisiaj oglądał pierwsze filmy z tej serii, to pewnie niektóre, to pewnie byłoby, albo trochę bym, wiesz, miał pewne problemy z nimi, albo musiałbym im sporo wybaczyć, powiedzmy. Ale przy oglądaniu ósemki miałem takie poczucie, że warto było być z tymi bohaterami po to, żeby cieszyć się tym filmem, bo jakby on perfekcyjnie wykorzystuje to, że jest to długa seria, w której idealnie znasz postaci, znasz ich charaktery, wiesz, czego się po nich spodziewać, wiesz, jakie mają umiejętności, i ten film wykorzystuje to po to, żeby zrobić rzeczy, których nie dałoby się zrobić w takim standalone filmie, w którym musielibyśmy najpierw poznać tych bohaterów, bo nie znalibyśmy ich tak dobrze, żeby to działało, nie? I teraz jedna rzecz, na którą przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę, to jest to, że jak bardzo ten film bawi się konwencją, dlatego że Szybcy i Wściekli od pewnego czasu są typowym heist movie po prostu i chyba najlepiej jest oceniana część piąta, która jest takim... część piąta to jest chyba ta z sejfem, gdzie na końcu kradną taki wielki sejf i ona jest... Wydaje mi się, że jest dobrze oceniana, dlatego że to jest idealna realizacja, idealna taka współczesna, na współczesne czasy realizacja heist movie jako gatunku filmowego. Ale ósemka jest dla mnie, nawet powiedziałbym, że nieco wyżej, jeżeli chodzi o ocenę, dlatego że to jest wzięcie formatu heist movie, które już nawet w filmach z tej serii jest po prostu już ograne na wszystkie możliwe sposoby, i odwrócenie zasad w nim, nadal jednak pozostawiając to heist movie. Dlatego że rzeczy, które są kluczowe w tym filmie. Mamy heist movie, w którym przede wszystkim bohaterowie nie są w stanie ułożyć planu, dlatego że nie mogą się komunikować ze sobą. To znaczy, żeby nie wchodzić w spoilery, bohaterowie są podzieleni, powiedzmy, na dwie grupy, i te grupy nie są w stanie ze sobą w żaden sposób się komunikować, w absolutnie żaden sposób, więc muszą ułożyć plan skoku, powiedzmy takiego odwróconego skoku, ale już bez też wchodzenia w szczegóły, w oparciu wyłącznie o to, jak nawzajem się znają i w jaki sposób są w stanie sobie zaufać. Muszą po prostu zaufać sobie na tyle, żeby wiedzieć, że druga strona zrobi to, czego po niej się oczekuje, i są w stanie ułożyć ten plan jakby nie komunikując się ze sobą niezależnie od siebie, więc to jest rzecz, która jest jakby odwróceniem tego, co normalnie mamy w heist movie, bo heist movie zawsze się sprowadza do tego, że bohaterowie wykorzystują swoje umiejętności po to, żeby ułożyć jakiś plan i znają ten plan, a potem perfekcyjnie go realizują, nawet jeżeli widz nie do końca zna, jest wprowadzony w szczegóły, tak? A tutaj właśnie bohaterowie nie są w stanie zrealizować, znaczy nie są w stanie ułożyć planu, ale muszą go zrealizować. To jest rzecz numer jeden. Druga rzecz, która odwraca klasyczny heist movie, to jest to, że powiedzmy moce villana czy villanki tego filmu, czyli Charlize Theron grającej, jak się nazywa? Cypher, tak? Czy Cypher się nazywa bohaterka jej? Polegają na tym, że bohater nie może korzystać z metod, z których zwykle korzysta. To znaczy musi dokładnie odwrócić swoje metody działania o 180 stopni, żeby ją pokonać. I to jest po raz kolejny rzecz, która świetnie działa w takiej sytuacji, w której świetnie zna się bohaterów, zna się ich metody i to, w jaki sposób oni działali w innych filmach, i teraz nagle wiemy, że bohater musi dokładnie z odwrotnych metod niż zwykle korzystać, i to sprawia, że ósma część staje się nagle emocjonująca w tej serii filmów, w których wszystkie części są emocjonujące, ale ta staje się emocjonująca na zupełnie nowy sposób. Więc to jest druga uwaga, którą a propos odwrócenia heist movie sobie zapisałem. Czy chcesz coś powiedzieć może, bo chcesz się może wciąć, bo ja mam zapisane, zaplanowane i nie pozwolę ci mówić, jeżeli nie będziesz przerywać.
Ja słucham i nie mam najmniejszego zamiaru przerywać, bo nawet przyznam, że interesuje mnie to, co mówisz, głównie dlatego, że o niektórych rzeczach w ogóle nie pomyślałam, oglądając ten film.
Ja właśnie, wiesz, siedząc i oglądając go teraz, jakby już znając szczegóły, zacząłem go analizować pod takim, tak konstrukcyjnie, nie? I kolejna rzecz, która konstrukcyjnie działa idealnie, to jest to, jak świetnie jest zbudowany ten film, jeżeli chodzi właśnie o ukrywanie pewnych rzeczy i odkrywanie ich przed widzem. I w jaki sposób on buduje ten ostateczny twist, i no w ogóle tam twist się składa z kilku elementów i one regularnie w tym filmie są odsłaniane przed widzem jakby stopniowo, i niektóre z nich, jak się o tym mocno pomyśli, to nie mają sensu, bo to jest trochę tak, że ten ostateczny twist jest jakby zbudowany w ten sposób, żeby zrobić niesamowite wrażenie na widzu, nawet jeżeli jak sobie pomyślisz, to on trochę nie ma sensu, ale to jakby oglądając to tego nie widzisz, bo on jest tak dobrze zrealizowany i tak dobrze podbudowany, co tak naprawdę zwróciłem na to uwagę dopiero oglądając ten film i znając już twist, nie? I inna rzecz, która jest: Charlize Theron w tym filmie jest tak dobrym villanem. Nie pamiętałem tego po oglądaniu w kinie, ale wow, ona jest tak dobrym villanem. To znaczy, to nie jest taki villan, który ma jakoś rozbudowaną motywację. Znamy, poznajemy jej filozofię, ale nie znamy jej motywacji. Jej motywacją jest zdobywanie pieniędzy i siły. Jakby to jest tyle, koniec. Ale to jest villain, który po pierwsze ma... To jest po prostu Ultron z Avengers, tylko dobrze zrobiony. Bo jeżeli ktoś nie widział filmu, bohaterka Cypher, Charlize Theron, jest hakerką, taką szefową takiej sieci hakerów, czy jak to nazwać, takiej grupy, która jakby... Nie wiem, czy pamiętasz, Ultron w Avengers jakby miał być tym przeciwnikiem, który podłącza się do internetu i jest wszędzie i nigdzie i tak dalej, ale ostatecznie sprowadziło się to tak czy inaczej do prania się po mordach z Tonym Starkiem, nie? On jakby niewiele wykorzystywał tego, że jest podłączony do komputerów i jest w stanie wszystko kontrolować. W sumie niewiele z tego wyniknęło. A tutaj bohaterka w zasadzie wyłącznie siedzi w pomieszczeniu i wykorzystuje wyłącznie metody hakerskie, między innymi zmienienie całego parkingu w samochody zombie przez skakowanie ich komputerów i tego typu jakieś kompletnie odjechane rzeczy, których nie widziałem w żadnym innym filmie. I jednocześnie cały czas mamy poczucie, że ona stanowi niesamowite zagrożenie, bo to jest... Bo ona jakby, jej metody stoją w dokładnej sprzeczności i są dokładną kontrą dla metod bohaterów, którzy z reguły są dość bezpośredni, tak? Po pierwsze polegają na tym, że są drużyną, więc się komunikują. Po drugie... Działają w raczej otwarty sposób, a tutaj nie mogą działać w otwarty sposób i nie mogą się komunikować, więc ona jest po prostu absolutnie przerażającym villanem, jak się na to spojrzy w ten sposób. Więc jakby szacun. Charlize Theron jakby... ona włożyła w to takie jakby czyste umiejętności aktorskie, tak? Że wiesz, to tak jak w Marvelu, który w pewnym momencie zaczął brać villanów, którzy byli dość jednowymiarowi, ale dawał ich do grania dobrym aktorom, dzięki temu wydawało się, mieliśmy takie wrażenie, że ta postać ma coś więcej za sobą. I tu jest podobnie, ta bohaterka jest raczej jednowymiarowa, ale ponieważ grają Charlize Theron, to mamy takie wrażenie, że okej, to jest postać z krwi i kości, więc to jest dobre wykorzystanie po prostu aktorki z dużymi umiejętnościami. I kolejna rzecz, przedostatnia, którą sobie zapisałem, to jest to, że Mission Impossible jako seria jest znana z tego, że wykorzystuje wiele praktycznych efektów specjalnych i Tom Cruise tam biega i przypina się go do samochodów, samolotów, zwisa ze skał i tego typu rzeczy. Jestem zaskoczony tym, jak wiele osób nie ma pojęcia, że Fast and Furious jest serią, w której efekty są realizowane w bardzo podobny sposób i tam jest bardzo niewiele efektów specjalnych komputerowych. Większość efektów jest tam praktyczna. Jak sobie popatrzycie na YouTube'a i na, jak to się nazywają, te od kuchni takie nagrania, które są z planu filmowego, no to możecie tam zobaczyć takie rzeczy jak na przykład zrzucanie samochodów z samolotu, zrzucanie samochodami do pociągów i wbijanie samochodów w pociągi i... W tym filmie jest tak wiele tak dobrych scen, które dodatkowo zyskują w momencie, w którym wiesz, że to są efekty praktyczne. Jest ta scena z samochodami zombie, w cudzysłowie, o której mówiłem wcześniej, w której jak widzisz, że oni, że są też, wiesz, też materiały na YouTubie, które pokazują, jak oni, wiesz, zrzucają samochody z parkingów wielopoziomowych po to, żeby nagrać te sceny. I w momencie, w którym wiesz, że to wszystko praktycznie jest nagrane przy pomocy kaskaderów i faktycznie istniejących wozów, no to robi to niesamowite wrażenie. I w ogóle w tym filmie jest tak wiele takich scen perełek, takich po prostu super pomysłowych scen akcji, bo nie wiem, czy pamiętasz, jak recenzowaliśmy Mission Impossible, to mieliśmy taki problem, że okej, fajnie, że te sceny wszystkie są zrealizowane na praktycznych efektach, ale one z reguły są dość standardowe, bez większego pomysłu, poza tym, że są w ten sposób zrealizowane i trochę za długie. A tutaj mamy raz, że praktyczne efekty, a dwa, że sceny, których nie widziałem nigdzie indziej w kinie. Miałem takie poczucie, że okej, nie pamiętam, żebym kiedykolwiek widział podobną scenę i podobny pomysł na scenę akcji. Łącznie z tym, że jest jedna scena akcji, która de facto jest product placement słuchawek. Mam na myśli scenę ze Stathamem i z dzieckiem i z samolotem. Jeżeli ktoś widział film, to sobie skojarzy. I to jest... Nie pamiętam, kiedy tak mnie ucieszył product placement, bo ten film nawet product placement robi dobrze, wiesz. Bierze ci produkt, ale robi z niego scenę, która, wiesz, gdyby tego produktu nie było w tej scenie, to byłaby mniej wartościowa dla mnie jako widza niż to, że ona tam jest. Więc to jest absolutnie perfekcyjne. Plus sceny z matką Jasona Stathama. Miałem flashbacki z dzieciństwa, jak ona mówi do niego, tam wiesz, idziesz na akcję, żeby przestępczą akcję, weź brata. Nie będę brał brata, przecież on mi będzie weź brata. Nie, kolega wezmę, nie, masz wziąć brata, bo ja was wychowałem. Nie, po prostu miałem flashbacki po prostu z dzieciństwa, absolutne. I ostatnia rzecz, ostatnia uwaga, którą mam. Zauważyłem, że żałuję, że na przykład Fox nie produkuje Szybkich i Wściekłych, dlatego że ten film w zasadzie można by włączyć do Marvel Cinematic Universe bez większych zmian, absolutnie bez większych zmian, bo to, dzieją się tam absolutnie rzeczy w rodzaju, są tam takie sceny, gdzie ktoś tam mówi, o, tu jest jakiś przestępca, który z nimi współpracował i pokazuje ci aktora, który na przykład grał tego Tam jak był Ronan w Strażnikach Galaktyki, to on miał tego gościa, prawą rękę, który miał taki wszczep w głowie i on się potem pojawił też w Captain Marvel. Nie pamiętam, jak ta postać się nazywała i nagle widzisz tego aktora tutaj i on się nigdy nie pojawia i masz takie, okej, czy to był easter egg, który sugeruje, że to jest ten sam świat, co Marvel Cinematic Universe? Albo w pewnym momencie nic tego nizowego wylatuje żołnierz ze skrzydłami na plecach i w takim hełmie i wygląda po prostu jakby Falcona wyrwali. Po prostu leci sobie i tam, nie wiem, walczy z nimi przez chwilę i potem znika. I autentycznie niewiele trzeba by się postarać, żeby znaleźć kilka rzeczy, które by sugerowały, że to jest, nie wiem, łączone uniwersum z Marvelem, co jest super piękne. I ostatnią super piękną rzeczą, kropką nad i, jest oglądanie tego filmu w towarzystwie ludzi w Poznania, z Poznania w momencie, w którym jeden z bohaterów nazywa się Też i to jest, co się zapisuje Tej, więc inni bohaterowie kończą zdania mówiąc Tej. I oglądasz to w Poznaniu i jakby to jest kompletnie inny kontekst, nie? Nagle zupełnie, zupełnie inny jest. Hej, trzymaj kierownicę Tej, rzuć mi tam coś tam Tej i absolutnie polecam. Więc jeżeli ktoś nie widział tej serii, to dziś nadrobienie jej jest trudne, zwłaszcza jeżeli mielibyście zaczynać od początku. Chyba da się zacząć od piątki, więc jeżeli da się zacząć od piątki, to zacznijcie chociaż od piątki. Część z nich przynajmniej na pewno jest na Netflixie i naprawdę warto. Od piątki to, bo tam, jeżeli ktoś by chciał od startu, to naprawdę te pierwsze cztery części trzeba jeszcze troszkę tam jakby zacisnąć zęby, żeby, i to tak jakbyście oglądali, wiecie, pierwszego Hulka, czy tam Thora, Dark World, czy coś takiego, trzeba zacisnąć zęby. Ale jeżeli nie chcecie zaciskać zębów, to od piątki. Ósemka to jest jakby... Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem ośmioczęściową serię filmów, gdzie ósma część byłaby tak dobra i dawałaby tyle radości, więc absolutnie polecam. Piękny film, świetnie skonstruowany na poziomie jakby i perfekcyjnie wykorzystujący to, że mamy bohaterów, których znamy od tylu filmów i robiący z nimi to, czego inne filmy nie mogłyby zrobić, więc dziękuję, pozdrawiam.
A propos robienia z bohaterami tego, czego inne filmy nie mogłyby zrobić, to jest absolutnie niesamowite w Szybkich i Wściekłych, że oglądasz sceny między bohaterami, jak na przykład scenę między Rockiem a Stanthamem i myślisz sobie, ci aktorzy mają taką strasznie fajną chemię między sobą, chciałabym obejrzeć film, w którym będą tylko oni obaj, ale potem sobie myślisz, że to jest niemożliwe, nie żyję w świecie, w którym z takiej jednej fajnej sceny między aktorami wychodzi cały osobny film. Po czym twórcy Szybkich i Wściekłych mówią, słuchajcie, robimy spin-off z tymi dwoma aktorami i Idrisem Elbą.
Tak, to jest niż...
I to jest po prostu takie, że ci głowa eksploduje.
To jest tak, bo... Ja bym chciał powiedzieć coś w ogóle teraz do naszych słuchaczy. Jeżeli nie widzieliście zwiastuna filmu Hobbs and Shaw, czyli pierwszego spin-offu Szybkich i Wściekłych, po prostu rzućcie wszystko, teraz dajcie pauzę w podcaście i obejrzyjcie ten zwiastun. Ten zwiastun już w ogóle kompletnie wrzuca ten film do uniwersum superbohaterskiego, bo Idris Elba gra tam super żołnierza wzmocnionego genetycznie, który rozwala ściany. A w ogóle ten film jest już od dawna tak bardzo komiksowy. Jest tam scena, jak Drog się denerwuje i uderza ręką w ścianę jakiegoś kontenera i ten kontener się ugina po prostu, ta ściana się ugina pod wpływem tego uderzenia pięścią. Jest tam scena, gdzie do Droka strzelają gumowymi kulkami z takich strzelb jakby z odległości 2 metrów i on nawet tego nie zauważa. I to jest, wiesz, to są superbohaterowie. Jak są w samochodach, to są nieśmiertelni. To Kamil chyba powiedział, Kamil z Myszmasza, nasz zaprzyjaźniony, powiedział, że zasady są tam takie, że jeżeli bohaterowie są w samochodach, to mają nieśmiertelność, więc cały film polega na tym, że bohaterowie muszą dostać się do odpowiednich samochodów i potem to wykorzystać, nie? Absolutnie przepiękny film, przepiękna seria, czekam na kolejne części i czekam na ten spin-off bardzo, bardzo, bo po zwiastunach zapowiada się po prostu jak fenomenalna zabawa. Polecam, bo od 20 paru minut, może nie od 20 paru, od 15 minut chyba mówię o Szybkich i Wściekłych, więc tyle ode mnie, ale słyszycie mój entuzjazm prawdopodobnie, więc rzućcie wszystko i idźcie oglądać.
A teraz zajmiemy się oglądaniem po raz drugi.
Zostańcie z nami, tak się mówi w radiu, nie? Jesteśmy jak w radiu. Jesteśmy jak radio. Pamiętacie jeszcze radio? Pewnie nie. Dzień dobry. Dziś mamy do Was wyjątkową prośbę. Zorganizowaliśmy specjalną ankietę dla słuchaczy podsłuchane.pl. Pytamy w niej o Wasze upodobanie dotyczące podcastów, ale też prosimy o ocenę naszych produkcji i nowych pomysłów. Wypełnienie tej ankiety zajmuje dosłownie kilka minut i będziemy za to niesamowicie wdzięczni. Naszą ankietę znajdziecie na podsłuchane.pl/ankieta2019, ale poświęcając te kilka minut możecie zyskać też coś więcej niż wyłącznie naszą wdzięczność. Co takiego możemy Wam podarować? Czy to pieniądze? Nie. Lekarstwa? Nie. Jedzenie? Nie. Koce, ubrania, drewno na opał? Nie. To Łubin.
O nie.
Jezu.
Ale jak to? Przecież lubicie Łubin.
Proszę, nie.
Żegam już tym Łubinem. Jemy Łubin, siedzimy na Łubinie, śpimy na Łubinie, karmimy kota Łubinem, ubieramy się w
Okej. Podsłuchane.pl/ankieta2019. Po prostu wypełnijcie za darmo. Dziękujemy.
Istnieje jedno zdanie w internecie, które doprowadza mnie absolutnie do szału. I to jest zdanie, że nie powinno się drugi raz oglądać filmów, które się już widziało, ani drugi raz czytać książek, które się już czytało, ponieważ jest tyle filmów i tyle książek, że nie ma sensu wracać do czegoś, co już się zna, bo przecież musisz cały czas gnać przed siebie i czytać i oglądać nowe. I że ogólnie rzecz biorąc, jeśli już wiesz, jak coś się skończy, no to widziałeś film, w związku z tym, czy czytałeś książkę. W związku z tym czas iść dalej i zająć się czym innym.
A przecież nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki. I to jest prawidłowy sposób użycia tego określenia. Chodzi o to, że nie da się, bo potem to już jest inna rzeka, więc warto powtarzać rzeczy, bo się zmieniliście, a nie, że nie powinniście powtarzać rzeczy. Koniec wykładu.
Koniec wykładu, tak. To znaczy, jeśli chodzi o oglądanie filmów, to dla mnie idealnym przykładem, jak bardzo film może się zmienić w zależności od tego, w jakim etapie życia jesteśmy i ogólnie rzecz biorąc, co przeżyliśmy, jest produkcja, która prawdopodobnie nie wpadłaby ludziom do głowy, a jest to Notting Hill. Notting Hill to taka typowa brytyjska komedia romantyczna, gdzie mamy historię biednego księgarza i aktorki hollywoodzkiej, którzy spotykają się przypadkowo i wychodzi z tego romans w rolach głównych Hugh Grant i Julia Roberts. I dlaczego ten film dla mnie jest doskonałym przykładem tego, jak bardzo film może się zmienić przez lata? Ja pierwszy raz widziałam ten film w kinie, mając kilkanaście lat. Był to też pierwszy film, który w życiu obejrzałam na DVD. Pierwsza płyta, jaką miałam. I słuchajcie, kiedy oglądałam ten film wiele lat temu w kinie, to był to dla mnie film, który działo się w jakiejś przestrzeni, której nie znałam. Grali w nim znani aktorzy, no dwójka znanych aktorów, prawda? Grał Hugh Grant i Julia Roberts. Wiedziałam, że w tle pojawiają się jacyś brytyjscy aktorzy, których może powinnam kojarzyć, ale kompletnie ich nie kojarzyłam. No i ogólnie rzecz biorąc, była to dla mnie bardzo romantyczna historia. Potem film zmienił się po raz pierwszy, kiedy obejrzałam go po wizycie w Londynie i nagle to Notting Hill, gdzie przebywają bohaterowie, w ogóle te przestrzenie, w których przebywają bohaterowie, stały się dla mnie przestrzeniami, które nie są jakimś fikcyjnym Londynem, w którym nigdy nie byłam, ale miejscami, po których chodziłam, które znałam, które byłam w stanie osadzić w jakiejś rzeczywistości, którą miałam też w swojej głowie. Kolejnym wielkim przełomem w czasie oglądania Notting Hill po raz któryś było dla mnie ten moment, kiedy zaczęłam rozpoznawać nie jednego aktora z filmu, ale całą obsadę. Kiedy jeden z aktorów, który grał kumpla naszego bohatera gdzieś w drugim planie, nagle okazywał się...
Tego, który jadł jogurt. Nie, jadł majonez, bo myślał, że to jogurt.
Chyba tak.
A potem grał w Spider-Manie jaszczura.
Nie, nie.
To nie ten.
To nie ten. Właśnie to co innego. Kiedy jeden z bohaterów, który tam się pojawia tylko na jednej kolacji, potem zagrał rolę Lorda Grantama w Downton Abbey i przynajmniej dla mnie stał się aktorem dużo bliższym mojemu sercu niż na przykład Julia Roberts. I ogólnie rzecz biorąc, ostatni raz, kiedy oglądałam ten film, dosyć niedawno, był to pierwszy raz, kiedy obejrzałam Notting Hill po ślubie. Kiedy już, powiedzmy, perspektywa szukania sobie życiowych partnerów, mam nadzieję, jak najdłużej jest za mną.
Teraz została tylko perspektywa szukania Pokemonów w okolicy.
A tu w okolicy prawie nie ma Pokemonów.
Do końca życia. Musisz się przeprowadzić teraz.
Musimy się przeprowadzić, tak. Nad Jima. I powiem szczerze, że na przykład dla mnie ta perspektywa kompletnie zmieniła oglądanie komedii romantycznych. Bo zupełnie, jakby wydaje mi się, że to nie dotyczy tylko kobiet, ale w ogóle widza, zupełnie inaczej oglądasz historię o ludziach, którzy się zakochują i potem biorą ślub przed własnym ślubem, a inaczej po własnym ślubie, kiedy powiedzmy masz to doświadczenie. I przyznam szczerze, że to jest taki film, który nie jest dla mnie filmem, który zmienił moje życie, jest najważniejszą produkcją, którą kiedykolwiek widziałam i wracam do niej, tak jak niektórzy, nie wiem, wracają do Wojny i Pokoju co pewien czas, ale jest fajnym przykładem, jak nawet produkcje popularne, nawet takie, które oglądamy tylko dla przyjemności, mogą się realnie zmienić dla nas jako widzów na przestrzeni lat, bo zwracamy uwagę na inne rzeczy, bo mamy inne doświadczenia jako widzowie, czy chociażby byliśmy tam, gdzie się film rozgrywa i to jest zupełnie co innego, prawda? No jakby ja się zawsze śmieję, że póki nie pojedziesz do Stanów Zjednoczonych, ta Ameryka jest taką nibylandią, gdzie się wszystko dzieje, a potem jedziesz do Stanów Zjednoczonych i orientujesz się, że tak naprawdę Ameryka wygląda zupełnie inaczej i powiedzmy kadry filmowe są tylko jakimiś wycinkami rzeczywistości, które możesz powiedzmy przypomnieć sobie z własnej pamięci i na przykład, że ulica, po której idzie bohaterka Seksu w Wielkim Mieście, tak naprawdę strasznie śmierdzi, powiedzmy, tak?
Wyobraź sobie na przykład, że w Stanach pojawia się jakaś moda na Polskę i ludzie oglądają polskie rzeczy, ale oglądają tylko produkcje TVN-u i sobie myślą, ale ładna ta Warszawa. Ładna. No, taka, tak. Wszystko w tym samym miejscu wprawdzie, jakoś blisko siebie, ale ładna, czysta taka, po czym jadą do tej Warszawy i
mają, co? Przeżywają lekki szok.
Co się dzieje?
Tak, więc muszę powiedzieć, że dla mnie to jest taki strasznie fajny film, który pokazuje mi, jak ja się zmieniam i podejrzewam, że za jakieś kilka lat, kiedy znowu obejrzę Notting Hill, które by the way jest teraz dostępne na Netflixie, to inaczej będę je oglądała, bo znowu będę inna.
Wydaje mi się, że to jest tak, że jest wiele różnych aspektów, jeżeli chodzi o oglądanie filmów po raz wtóry, powiedzmy. Jakby jeden to jest ten, o którym mówiłem wcześniej, czyli takie czyste to, że w momencie, w którym znasz już film, to zaczynasz zwracać uwagę na rzeczy, na które się nie zwracało uwagi wcześniej. I to jest tak, że ten film możesz obejrzeć dosłownie dzień później niż ten pierwsze swoje obejrzenie, jak drugie oglądanie Gwiezdnych Wojen ostatnich, czy drugie oglądanie Endgame, gdzie już jakby nie zastanawiasz się, okej, do czego to dąży i co się stanie, tylko już wiedząc, do czego to dąży, trochę inaczej patrzysz na pewne rzeczy, trochę bardziej zwracasz uwagę też na konstrukcję filmu jako całości, bo znasz tę całość, nie możesz patrzeć na konstrukcję jakby na bieżąco, poznając ją dopiero jakby jak ją znasz, to jesteś w stanie patrzeć, do czego doprowadzają te rzeczy. Inna rzecz to są własne doświadczenia życiowe, gdzie prawdopodobnie oglądając Notting Hill po raz drugi, nie wiem, tydzień później po pierwszym obejrzeniu, nadal by się nic nie zmieniło tylko dlatego, że oglądasz to po raz drugi. W sensie pewne rzeczy by się zmieniły, ale nie te, o których mówisz, ale zmieniło się w momencie, w którym ty jakby zmieniłaś się jako osoba i nabrałaś nowych doświadczeń. I na przykład takim filmem, który jest dla mnie czymś takim, a propos doświadczeń i zmian, i jestem pewien, że jest specjalnie zrealizowany w ten sposób, że ma być inaczej odbierany przez różne grupy ludzi, bo to widać w tym filmie i w pewnych scenach on wręcz wprost się śmieje z niektórej części swoich widzów, jest 500 Days of Summer, który po polsku się nazywał chyba 500 dni miłości, ponieważ gra słów była zbyt skomplikowana w polskim tytule. Znaczy nie wiem, jakby się dało to dobrze przetłumaczyć, bohaterka nazywa się Summer, co jest trudne. 500 dni lata, ale wtedy bohaterkę trzeba by lato nazwać? To głupie byłoby trochę.
To byłaby historia o miłości do Grzegorza Laty.
Tak. Gdzie to jest film, który się, mam wrażenie, że każdy zupełnie inaczej go odbierze, oglądając go na przykład po raz pierwszy w wieku, nie wiem, 17 do 20 lat, czy 16 do 20 lat, a jako dorosła i dojrzała osoba, nie wiem, po kilku związkach za sobą, zacznie to, w miarę dojrzała powiedzmy, zacznie to odbierać zupełnie inaczej, bo to jest, jak się ogląda go po raz pierwszy, będąc tym, nie wiem, nastolatkiem na przykład, czy coś takiego, to jest film z 2009 roku, czy nie wiem, będąc dwudziestolatkiem, to można odnieść takie wrażenie, że wiesz, Tom, grany przez Josepha Gordona-Levitta, jest tym fajnym bohaterem, i który jest skrzywdzony przez tą dziewczynę, która go nie rozumie, a on przecież ją tak kocha. Nie jestem w stanie o tym filmie mówić tak, żeby to brzmiało poważnie teraz, ale autentycznie mam wrażenie, że oglądając ten film w wieku 17 lat, w ten sposób by się go odebrało, nie? Że to jest fajny gość, a ona w jakiś sposób go krzywdzi, w jakiś sposób go nie rozumie, nie jest w stanie się z nim dogadać, a jeszcze do tego jest o tyle bezczelna, że nie chciała mu dać czasu na to, żeby on ją przekonał do siebie i do tego, żeby utrzymać ten związek, a potem po prostu zakochuje się w jakimś innym typie i bierze z nim ślub. Więc jak ona mogła? Po czym oglądając ten film w wieku, nie wiem, 20 paru lat, zaczynasz oglądać ten film i myślisz, Jezu, ten koleś jest takim nice guy'em. On od niej oczekuje, że będzie z nim, dlatego że on chce. Jakby jej zdanie się dla niego absolutnie nie liczy, ma pretensje do całego świata i w ogóle pretensje do niej, i postać Josepha Gordona-Levitta jest absolutnie koszmarna w tym filmie i on jest jakby antagonistą wręcz tego filmu, ale to, żeby to zauważyć, to trzeba to dopiero jakby oglądać po czasie, czy trochę mając więcej doświadczeń życiowych niż, nie wiem, będąc młodszą osobą, więc tutaj jakby skorelowane mam wrażenie, że jest z wiekiem, a w ogóle mam takie wrażenie, że jak już się trochę zdystansuję do tego, jak będę już miał 50 lat czy 60, nie wiem, i obejrzę ten film, to będę się najbardziej utożsamiał z tą siostrą Josepha Gordona-Levitta, czy kuzynką, tą młodą dziewczyną, która ma tak naprawdę wszystko gdzieś i cały czas ironizuje na ich temat i mówi, Jezu, ludzie, weźcie się, ogarnijcie. Bo mam wrażenie, że ona jest tym wszystkim tak naprawdę tą postacią, z którą się na samym końcu będziesz utożsamiać, nie? Zwłaszcza i ten film to w ogóle, w momencie, w którym zaczynasz go odbierać na tych kilku poziomach i zaczynasz zwracać uwagę na te rzeczy, to zaczyna do ciebie docierać, że to jest film o tym, tam jest ostatnia scena taka, w której bohater poznaje kolejną dziewczynę. I przy pierwszym oglądaniu ona może sprawić takie wrażenie, że hej, ona ci mówi, że nie przejmuj się, Tom, zasługujesz na coś lepszego i może to będzie ta dziewczyna, idź dalej. Ale przy kolejnym oglądaniu masz takie, okej, to jest film o zdobywaniu pewnych doświadczeń i to jest, to nie jest tak naprawdę kropka, ta scena ostatnia, nie jest tak naprawdę kropką, tylko takim znakiem zapytania, który mówi, okej, czy teraz rozwinęło cię to na tyle, Że za drugim razem pójdzie ci lepiej i inaczej? Czy może zostaniesz dokładnie tym samym gościem? Jest tam taki, nie pamiętam dokładnie, nie zacytuję teraz, ale jakby dedykacja w tym filmie na samym początku, która jest... Że tam chyba leci coś takiego, że nie jest oparte na żadnej prawdziwej historii, czy tam nie dotyczy żadnych prawdziwych osób, poza tobą, i tu rzuca jakieś żeńskie imię i mówi tam, ty suko, pamiętam, co mi zrobiłaś, nie? Czy coś takiego. I zacząłem się zastanawiać, co tak naprawdę oznacza ta to się nie nazywa dedykacja w filmie, jak jest w filmie na początku, że co jest, jak jest komuś...
No, zadedykowany.
Niededykowany. To się nazywa zadedykowany? Dobra, to niech będzie, że się nie pomyliłem w takim razie, przyznam sobie rację. Zacząłem się zastanawiać, o czym to jest, i zacząłem mieć wrażenie, że to jest takie trochę mrugnięcie na zasadzie, okej, wszyscy mamy taką historię za sobą i nawet w momencie, w którym jesteśmy tym bardziej dojrzałą osobą i już wiemy, że wtedy byliśmy trochę głupi, no to jakby wszyscy musieliśmy najpierw to przeżyć, to jakby nie da się dojść do tych wniosków, nie przechodząc przez te pierwsze relacje w swoim życiu, pierwsze związki, jakby nie odczuwając tego wszystkiego na własnej skórze i nie wyciągając wniosków, że trudno się tego, jakby zdobyć te doświadczenia, nie odczuwając ich osobiście, nie? Więc to jest dla mnie taki film, którego oglądanie na różnych etapach życia bardzo wpływa na to, w jaki sposób się go odbiera.
Ja jeszcze mam taką uwagę, i to jest, wydaje mi się, że bardzo często oglądając film, zwłaszcza w kinie, stajemy się ofiarą czegoś, co nie jest samo w sobie złe, ale wynika z tego, że oglądamy film w zbiorowości. Jeśli jesteś na sali i oglądasz komedię i cała sala się bardzo śmieje z jakiegoś dowcipu, który nie był dla ciebie nieśmieszny, ale byłby dużo mniej śmieszny, gdyby cała sala się nie śmiała. Ludzie są tacy, że jeśli wszyscy się wokół nich śmieją, to zupełnie inaczej będziemy postrzegać daną scenę, kontekst się zmienia. Też jeśli wszyscy wybuchają śmiechem albo zaczynają klaskać, to atmosfera się zmienia. A czasem może być tak, że jesteście na filmie, który w innej sytuacji by się wam podobał, ale powiedzmy, nie wiem, na przykład wylądowaliście na filmie superbohaterskim z koleżanką, która nienawidzi superbohaterów, i przekonywaliście ją przez miesiące, żeby poszła z wami na jakikolwiek film superbohaterski, i lądujecie, nie wiem, na Batman v Superman. I ona siedzi i patrzy na was z takim spojrzeniem pod tytułem skończyliście moje życie w tym momencie, a wam jest głupio. I ten film jest dla was gorszy z każdą sceną, ponieważ nie oglądacie jej przez pryzmat własnych emocji, tylko przez pryzmat emocji osoby, dla której ten film wybraliście.
Albo jeszcze gorzej, idziecie na Suicide Squad i tej drugiej osobie się podoba.
Tak. No to już jest w ogóle najgorzej, to trzeba zerwać znajomość. I słuchajcie, i to jest jedna z tych rzeczy, która na przykład mnie zawsze skłania, że w przypadku filmów, które widziałam na takich dużych premierach, gdzie było dużo osób na sali, zawsze staram się pójść na film jeszcze raz. Na przykład na Avengers Endgame, jakby w chwili, w której skończył się seans, wiedziałam, że będę musiała film obejrzeć jeszcze raz. Podobnie było z Ostatnim Jedi. I to nie dlatego, że pomyślałam sobie, ten film wymaga ode mnie głębokiej, powtórnej analizy. Tylko pomyślałam sobie, chciałabym obejrzeć ten film w takich warunkach, w których to ja będę decydować, jakie emocje czuję w jakich scenach. I na przykład, kiedy obejrzałam Avengers Endgame po raz drugi, no to wydało mi się trochę mniej zabawne, ale z kolei niektóre sceny, które tłum interpretował jako zabawne, na przykład wszystkie sceny z Thorem, wcale sam film nie sprawiał, że one były tak zabawne. To wcale nie było w filmie, to była interpretacja widowni, która sprawiła, że te wszystkie sceny wydawały się takie śmiechowe od początku do końca. Tymczasem w samych dialogach nie wszystko było dowcipne i zabawne. Z kolei atmosfera na seansie Ostatniego Jedi, kiedy byłam tam po raz pierwszy, była jakoś tak napięta, tak wszyscy chyba spodziewali się czego innego, że ja wyszłam przekonana, że to jest film, do którego mam bardzo dużo wątków. Po czym poszłam go obejrzeć drugi raz, już bez tych tłumów, już bez
wątków, czyli takich małych wątów?
Tak.
Wąteczków.
Poszłam drugi raz już bez tego, prawda, napięcia, że to premiera, że to nowe Gwiezdne Wojny, bez tej widowni. I nagle ten film wydał mi się dużo lepszy niż za pierwszym razem. I mam wrażenie, że to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, jak, i to ja nie będę ukrywać, nawet jak sami krytycy formułują swoje opinie. No bo oczywiście formułujemy nasze opinie, te, które wygłaszamy najgłośniej, zaraz po pierwszym seansie, który oglądaliśmy. Zwykle jest to ten pierwszy seans premierowy, w którym film musi sprostać wszystkim naszym oczekiwaniom naraz. Po czym idziemy drugi raz I nagle się okazuje, że trochę nam się rzeczy poprzesuwały, trochę widownia inaczej na nas wpływa albo nie wpływa. I czasem ja patrzę na moją recenzję, którą napisałam zaraz po premierze i myślę sobie, może trzeba było ją napisać po drugim seansie.
Wiesz, dlatego podoba mi się między innymi to, co robią sfilmowani na kanale. Nie wiem, czy dalej to robią, może nie robią, ale pamiętam, że oni zawsze podkreślali, że które recenzje są nagrywane zaraz po seansie i które z nich są, wiesz, recenzjami na gorąco, bo często jest w ogóle tak, że nawet nie trzeba oglądać filmu drugi raz, tylko często jest tak, że trzeba go sobie przemyśleć. Ale w ogóle ciekawe jest to, co mówisz, bo na przykład u mnie na ostatnim Jedi publika była bardzo entuzjastycznie nastawiona i tam były sceny, jak się pojawiały niektóre sceny w rodzaju tego, jak Kylo Ren przechodzi, w ogóle to jest dziwne, bo mam kota, który się nazywa Kylo Ren i teraz mówienie o tym teraz jest bardzo, bardzo dziwne dla mnie, ale w którym on zaczyna walczyć ze Snowkiem, czy zabija, walczyć, to jest za dużo powiedziane, no to ludzie zaczynali bić brawo i tak dalej. Znowu ja miałem takie okej, okay, ja czy w tej scenie akurat też się cieszyłem, ale w innych scenach miałem takie okej, okay, coś chyba jestem niesynchronizowany z tą widownią, bo mnie się podoba tak sobie, ale potem jak widziałem drugi raz, to doszedłem, już nie mając tej widowni, doszedłem do wniosku, że mi się nie podoba w ogóle, więc jakby u mnie się ocena jeszcze obniżyła, bo o ile wcześniej miałem jeszcze jakieś oczekiwanie i zastanawiałem się, co ten film mi spróbuje pokazać, a jednocześnie Ostatni Jedi jest filmem, który trochę jest antytezą Gwiezdnych Wojen, próbuje zmienić pewne rzeczy, więc już przy drugim oglądaniu wiedziałem, że on jest antytezą, czy jest jakieś tam zaprzeczeniem niektórych elementów Gwiezdnych Wojen, więc myślałem, okej, okay, więc teraz jak już wiem, czego się spodziewać, to pokaż mi w filmie w takim razie, co mi dasz w zamian za to, że jesteś kontrą dla rzeczy, których oczekiwałem. Bo oczekuję, że okej, okay, fajny był pomysł na to, żeby zrobić coś przeciwnego do oczekiwań widzów, ale uważam, że ten pomysł ma sens dopiero w momencie, w którym masz zamiar coś dać w zamian, a nie po prostu robić coś przeciwnego dla samego faktu robienia czegoś przeciwnego. I przy drugim oglądaniu doszedłem do wniosku, że nie, że on jakby ten film nie ma wiele więcej do powiedzenia niż to, że patrz, bawimy się z twoimi oczekiwaniami. Co z tego wynika? Nic. Więc u mnie na przykład było zupełnie odwrotnie. To jest bardzo ciekawe, bo to, co mówisz, towarzystwo innych widzów bardzo mocno wpływa na odbiór, ale jednocześnie to towarzystwo... To w jaki sposób wpływa na odbiór, jest nawet w przypadku tego samego filmu dla dwóch różnych osób zupełnie, zupełnie różne może być, nie?
A jeszcze chciałam powiedzieć, że bardzo często na odbiór filmu, i to mam dwa przykłady, wpływa to w jakie mieliśmy ogólne samopoczucie, kiedy film oglądaliśmy po raz pierwszy. Nigdy nie zapomnę, że jak w jakiejś mojej urodziny, nie pamiętam, które, poszłam na film Wedding Crashers. Nie pamiętam, jak to się nazywało po polsku, ale w każdym razie jest to komedia bardzo o dwóch facetach, którzy się wbijają na wesela różne.
Polowanie na druhny, to jest tak. Z Owenem Wilsonem. Tak.
Ja pamiętam, że się fenomenalnie bawiłam na tym filmie, że to była jedna z najlepszych komedii, jaką w życiu widziałam. I potem widziałam ten film ze dwa razy i jestem głęboko przekonana, że byłam bardzo zadowolona tamtego dnia, że mam urodziny po prostu i dlatego ten film był taki dobry. Natomiast mam też przykład filmu, który byłam absolutnie przekonana, że mi się podoba, ponieważ poszłam do kina w dniu, w którym założono mi blokadę na łokieć.
Okay.
To jest zastrzyk w nerw. I to boli. I to tak bardzo boli. I poszłam do kina, usiadłam i przez cały seans Konstantina nie bolała mnie ręka. A potem znowu zaczęła. I byłam przekonana, że Konstantin podobał mi się dlatego, że tego jednego dnia nie bolała mnie ręka. I byłam przekonana przez wiele lat, że to jest beznadziejny film, który podobał mi się tylko i wyłącznie dlatego, że nie czułam bólu. Po czym obejrzałam Konstantina jeszcze raz. I odkryłam, że to jest cudowny film.
Tak, tak, to prawda jest.
I kompletnie niedoceniony i jakby moim zdaniem zapowiadający to, że Keanu Reeves się w końcu doczeka czegoś takiego jak John Wicks, czyli swojej własnej serii skupionej na tym, jakim zajebistym człowiekiem jest Keanu Reeves. Ale i to było dla mnie bardzo ciekawe, bo moja ocena filmu, ja byłam absolutnie przekonana, że Konstantin podobał mi się tylko i wyłącznie ze względu na to, że Łokieś mnie nie napierdalał, a tymczasem nie, to był dobry film.
To jest też ciekawe, bo na przykład, jeżeli chodzi o... Ja nie widziałem drugi raz Endgame jeszcze, ale miałem bardzo podobną sytuację z Infinity War. To znaczy, nie wiem, czy pamiętasz moje pierwsze wrażenia, które jeszcze jak omawialiśmy w podcaście. One były... Mieliśmy cały odcinek o tym. I ja tam raczej byłem po stronie tego, że Infinity War mnie trochę zawiodło właśnie przez to, że, wiesz, spodziewałem się tego, okej, okay, co się stanie z tymi bohaterami, po czym pamiętam, że to było tak, że okej, okay, kapitana tam było raczej mało, połowy z tych bohaterów było mało, te wątków było i postaci na tyle dużo, że każda z nich dostawała tylko po kawałeczek i ten film w ogóle miałem takie poczucie, że cały się rozjeżdżał na takie wiele planów, gdzie działy się rzeczy, ale tak naprawdę nie tworzyły to żadnej całości, a ten ostateczne jakby zakończenie tego wszystkiego i to, że tam tyle postaci zniknęło, czy rozpadło się w pył, było dla mnie takim okej, okay, Nie podoba mi się to, bo wiem, że to zostanie odwrócone, więc nie czułem takiego impaktu emocjonalnego. Przy drugim oglądaniu, już jakby bardziej się spodziewając tego, zacząłem doceniać tak naprawdę to, na przykład o, rzecz, która jest, na którą nie zwróciłem kompletnie uwagi przy pierwszym oglądaniu, a zwróciłem przy drugim, to jest to, w jaki jak ten film sprawnie, i robi to absolutnie niesamowicie, jak sprawnie przypomina widzom rzeczy. Dlatego, że tam jest pełno takich scen, które dają bohaterom pretekst do tego, żeby coś przypomnieć albo coś sobie opowiedzieć nawzajem, tak żeby widz sobie przypomniał te filmy sprzed tych iluś lat i wiedział, okej, kim jest ten człowiek, kim jest ta postać, kim jest ten zielony typ i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie robi to w ten sposób, że nie wchodzi w takie nuty, wiesz, przesadzonej ekspozycji, gdzie bohaterowie sobie tłumaczą rzeczy, o których już nawzajem wiedzą, ale mówią i zaczynają to od przecież wiesz, jak w Captain Marvel, kiedy jadą tramwajem. Jest tam taka scena na początku, na którą już wiem, że narzekałem w trakcie recenzji, gdzie bohaterka pyta o coś, co wie, na co bohater odpowiada jej, przecież wiesz, po czym i tak jej tłumaczy. I to jest takie, okej, dobra, my nie wiemy, ja wiem, że my nie wiemy, ale czy moglibyście tego nie pisać w ten sposób? Infinity War prawie nie ma takich scen. Tam ekspozycja jest, a trzeba było zrobić ekspozycję, która wyjaśnia bardzo dużo, bo musi podsumować tak naprawdę filmy, wszystkie pozostałe. I mimo to jakby ten film miałem wrażenie, że przy drugim oglądaniu dopiero zauważyłem, że jest czymś, to jeżeli ktoś by go chciał oglądać kompletnie w ciemno, po raz pierwszy, nie śledząc w ogóle całego uniwersum, to on na tyle sprawnie robi takie szybkie, krótkie podsumowania relacji między postaciami, przypomina pewne rzeczy, robi z tego żarty, robi ekspozycję w formie żartów, co jest, i to udanych żartów, to jest super, bo wtedy nie stanowi tylko samej ekspozycji, tylko jest ukryta w czymś, co ma inną rolę w filmie. I to są rzeczy, które doceniłem absolutnie i nawet zakończenie zadziałało na mnie lepiej, zwłaszcza, że w ogóle i tutaj znowu chodzi aspekt towarzystwa. Za drugim razem oglądałem z moim bratem i jego dziewczyną i na nią w ogóle to zakończenie zrobiło niesamowite wrażenie i wyszła w ogóle z kina ze łzami w oczach, też prawdopodobnie wiedząc, że to zostanie odwrócone, ale w momencie, w którym oglądałem obok z kimś bliskim i jakby znanym mi, kto zareagował na to mocno emocjonalnie, no to mi się ta reakcja przeniosła na mnie nawet mocniej niż taka ogólna reakcja tłumu, tylko reakcja kogoś, kogo znam i kto reaguje w ten sposób, też bardzo mocno zadziałała. Zresztą z tego samego powodu bardzo lubię chodzić na filmy Marvela z moją mamą, dlatego że o ile my, wiesz, śledzimy wszystkie zwiastuny, newsy z planu, plotki, kojarzymy komiksy i wiemy, co mniej więcej się może zdarzyć, no to moja mama po prostu ogląda filmy i z reguły ogląda je z opóźnieniem, dlatego że ogląda wtedy, jak ja akurat przyjadę do Krakowa i ją zabiorę, więc za każdym razem dla niej to jest kompletna nowość i ona w ogóle absolutnie się nie spodziewa tego, co się zdarzy. I jakby to sprawia, że mi się włącza jeszcze taki dodatkowy hype, bo jestem w stanie ten film pokazać komuś, kto kompletnie go nie śledzi i kto będzie zaskoczony tymi wszystkimi rzeczami, którymi ja nie mogłem być zaskoczony, nie? Więc ten aspekt kolejnego widza działa nawet mocniej według mnie, jeżeli to jest osoba, którą znasz i która jest ci w jakiś sposób bliska, nie?
I jeszcze mam taką uwagę, że to jest bardzo ciekawe oglądanie filmów po raz drugi, kiedy filmy przekraczają pewne granice, albo kiedy orientujemy się, że już jesteśmy na nie w stanie spojrzeć inaczej ze względu na wiedzę, którą posiadamy. I to jest dla mnie zawsze cudowna rzecz, oglądanie filmów futurystycznych, które przekroczyły rok, który zapowiadały, tak? Od niedawna możemy oglądać Blade Runnera, oglądając wizję z Blade Runnera jako wizję naszej współczesności i zobaczyć, jak bardzo się rozbiega. Tak samo, kiedy oglądałam po raz któryś Odyseję Kosmiczną, to wcale się nie koncentrowałam na zrozumieniu, o co chodzi. Ale właśnie na tym, jak sobie tą przyszłość, która okazała się zupełnie inna, wyobrażali twórcy filmu. I to też jest dla mnie takim dosyć ważnym aspektem też to, kiedy oglądam na przykład filmy, które opowiadają o przeszłości i dostrzegam pewne paralele na przykład historyczne czy polityczne, których nie dostrzegłabym wcześniej, bo sytuacja polityczna wyglądała inaczej. Są takie filmy, które się bardzo inaczej ogląda. Ja mogę powiedzieć, że powiedzmy Kabaret oglądało się troszkę inaczej 5 lat temu niż dzisiaj. Czy na przykład jest taki film, który został swego czasu straszliwie zjechany, nazywał się Idiokracja. Taka komedia o tym jakby, że kto głupszy, ten ma wyższą pozycję w społeczeństwie w przyszłości. I oglądasz tą Idiokrację 10 lat temu i myślisz sobie, że jest to głupia komedia, po czym oglądasz ją dzisiaj i widzisz w niej dosyć inteligentną satyrę społeczną na coś, co się wydarzyło rzeczywiście w społeczeństwach zachodnich, w tym Stanach, o których ten film opowiada. I to jest dla mnie ciekawe, bo jakby filmy, czy książki też oczywiście, mają taką umiejętność, że czasem komentują tylko jedno wydarzenie historyczne, a potem się orientujesz, że nie, że przez to, że pewne procesy społeczne chodzą w kółko, albo że niektórzy twórcy są w stanie przewidzieć, co będzie dalej, to nagle te programy są kompletnie inne. No na przykład ja to już taki typowy przykład jest taki, że oglądanie House of Cards, prawda, zmieniło się drastycznie w trakcie oglądania jeszcze serialu. Nie tylko ze względu na Kevina Spacey, ale przede wszystkim ze względu na to, że Donald Trump wygrał wybory. Kiedy teraz wracasz do pierwszych sezonów, które mają być takie przerażające, bo ten Frank Underwood ma zostać prezydentem, to myślisz sobie, Frank Underwood przynajmniej jest politykiem, więc to też jest ciekawy aspekt, takie wracania do filmów, bo zmieniły się realia, w których żyjemy, czy to technologicznie, czy to po prostu dotarliśmy do daty, o której opowiada film, czy to zmieniły się realia polityczne i nagle film, który był interpretowany w jeden sposób, już jest kompletnie o czym innym.
Zresztą, o czym niedawno mówiliśmy, oglądanie czy słuchanie Hamiltona po Brexicie, czy w trakcie Brexitu, nie wiem, jaka jest nomenklatura teraz, jest jakby zupełnie innym też wrażeniem, zwłaszcza słuchanie piosenek Króla jakby nabiera innego kontekstu i znaczenia i można je odebrać w sposób zupełnie prawdopodobnie nieprzewidziany przez twórców czy twórcę, ale też ciekawy. Z drugiej strony, na przykład, jeżeli chodzi o Odyseję Kosmiczną, ja, jak być może pamiętasz, nie jestem wielkim fanem Odysei Kosmicznej ze względu przede wszystkim na to, że tam dla mnie jest za dużo obiektów lecących przez kosmos przez 15 minut i nic się nie dzieje, ale z drugiej strony doceniam to, że myślę, że ten film lepiej oddaje perspektywę Ziemi kolonizującej, czy zajmującej, gdzieś tam tworzącej jakieś bazy na różnych planetach niż nie jeden inny, dlatego że myślę, że to by było nudne. W sensie myślę, że potencjalna podróż na gdziekolwiek oni tam lecą do tej kolonii z przystankiem na Księżycu byłaby właśnie czymś takim, żeby się leciało, prawdopodobnie tych podróży byłoby na tyle niewiele, żeby się leciało w pustym statku z dwiema osobami, z latającym długopisem gdzieś tam. I by się leciało, i nic by się nie działo, i potem się zatrzyma. Tam jest taka scena gdzieś na początku, gdzie jest ten taki small talk, gdzie oni, tam ma, ten bohater ma tą przesiadkę w tym wielkim pączku. I tam jest taki niezręczny trochę small talk, gdzie no, co tam robicie? No, jakieś badania. I widzisz, że ci ludzie, jakby komunikacja trwa na tyle długo, że oni sobie sprzedają newsy sprzed miesiąca, bo tam nic nie było. I mam wrażenie, że to jest, że może technologicznie by to wyglądało dziś inaczej, ale myślę, że to w jakiś sposób przedstawiono podróże kosmiczne jako coś, co stało się dla ludzi po prostu tak zwyczajne, że aż nudne i po prostu ten ktoś siedzi tam po prostu i słucha i buka, nie wiem, czy cokolwiek i leci i nuda, to jest jakby bliższe rzeczywistości niż mogłoby być, bo my sobie z reguły wyobrażamy podróże kosmiczne jako, wiesz, Han Solo, który robi, przesuwa świętej pamięci Han Solo, który przesuwa gałkę w sokole i potem robi i wiesz, lecą rzeczy i potem grają w szachy, kosmiczne szachy i ćwiczą walkę na miecze świetlne i potem dolatują i szczelają się z czymś tam, a Odyseja Kosmiczna pokazuje jakby to, ja nie lubię tego filmu, bo jest dla mnie nudny, ale z drugiej strony mam wrażenie, że pokazuje nudność podróży kosmicznych jako coś, co jest zaskakująco potencjalnie realne, więc to jest urocze.
Tak, natomiast na pewno tutaj, jeśli mówimy do ludzi, którzy mają być może jakieś opory przed wracaniem do dzieł kultury, które znają, to ja najbardziej nie lubię mówienia, że to jest marnowanie czasu, dlatego że książki, filmy, w ogóle cała kultura nie jest jednorazowa i wszystko, co czytamy, czy co oglądamy, jest czymś więcej niż tylko swoją fabułą, bo my tutaj mówimy o tym, że zmienia się nasze podejście do fabuły, czy zmieniają się nasze doświadczenia życiowe, ale też po prostu zmieniamy się my sami i nasze gusta. I na przykład po czasie, powiedzmy, ja kiedy oglądałam pierwszy raz Odyseję Kosmiczną, byłam nią piekielnie znudzona i nie rozumiałam, o co w niej chodzi. Kiedy obejrzałam po raz drugi raz Odyseję Kosmiczną, uznałam, że ten film jest absolutnym arcydziełem i te długie ujęcia mi się bardzo podobały i to, że tam się nic nie dzieje, mi się podobało, ponieważ jakby byłam akurat w przypadku oglądania tego filmu wyczulona na inną rzecz niż fabuła, czyli na estetykę, na muzykę, na sposób pokazania tego w sposób filmowy. I mam takie poczucie, że po prostu to jest wyjątkowo niedobry sposób myślenia, kiedy powracanie do pewnych rzeczy uznajemy za stratę czasu, bo ogólnie żadne obcowanie z kulturą, nawet jeśli wracacie do swojego ulubionego serialu tylko po to, żeby poczuć się lepiej, nie jest stratą czasu. No jakby ja ilekroć wracam do na przykład seriali komediowych, które oglądałam z olbrzymią przyjemnością, odkrywam, że powiedzmy normy społeczne się bardzo zmieniły i dzisiaj się to ogląda inaczej, albo odkrywam, że jakiś aktor, którego nie doceniałam, zagrał dużo lepiej niż mi się wydawało. To jest taka ważna rzecz, żeby jakby przebywając kulturą nie marnujecie czasu.
A powiedz mi jedną rzecz, już na koniec zadam ci inne pytanie. Czy uważasz, że jest jakiś limit? Bo w moim przypadku potrafiłbym wskazać kilka takich filmów, które znam na tyle dobrze, że straciłem poczucie sensu oglądania ich, przynajmniej dopóki sobie nie zrobię, nie wiem, dekady przerwy, dlatego że mam wrażenie, że jestem je w stanie odtworzyć sobie w mózgu. Na przykład ostatnio zacząłem oglądać Park Jurajski, po tym jak ty obejrzałaś na Netflixie i miałem takie poczucie, okej, znam te sceny w zasadzie niemalże kadr po kadrze i znam te fragmenty dialogu, jestem w stanie go cytować na bieżąco z filmem i mam teraz poczucie, że oglądanie tego filmu kompletnie nic mi nie wnosi, bo oglądałem go już tyle razy i znam go na tyle dobrze i tak bardzo, bo jakby Park Jurajski był jednym z pierwszych filmów takich, w których się absolutnie zakochałem w życiu, bo dinozaury, bo jestem chłopcem, więc dinozaury, a wiadomo, jeżeli jesteś chłopcem, dziewczynką lub niebinarną osobą, to kochasz dinozaury, tak działa, taka zasada jest w rzeczywistości, więc miałem takie poczucie, że wiesz, oglądam film, ale równie dobrze mógłbym zapauzować i po prostu resztę tego filmu odtworzyć sobie scenę po scenie w głowie i jakby zupełnie on nic nie wnosi do przy tym kolejnym oglądaniu. Albo podobnie mam poczucie, że mam z czwartym epizodem Gwiezdnych Wojen, bo ten znam najlepiej i że on za każdym razem jest, jakby już wycisnąłem z niego wszystko, jak z takiej cytryny i już teraz nic nie wyciskam, więc to jest tylko takie wyciskanie dla wyciskania samego. Czy uważasz, że jest taki limit, czy że może można oglądać w kółko i zawsze coś innego wyciągniesz?
Jest mi trudno.
I teraz się pokłócimy na koniec, w 55. minucie podcastu, zaczniemy walczyć na ten temat.
Bo ja mam wrażenie, że istnieją takie filmy, do których możemy wracać nieskończoną ilość razy i wtedy nie wracamy do nich jakby po wyciąganiu czegoś z filmu, ale jako taką bezpieczną przystań. Jednocześnie osobiście przyznam, że są takie filmy, do których wracałam wielokrotnie i umiałabym je cytować z pamięci i nadal oglądanie ich sprawia mi przyjemność. No, jednym z nich przez lata były 4 Wesele i Pogrzeb, które widziałam chyba 18 razy. Ale ostatnio rzeczywiście ich nie oglądałam. Wydaje mi się, że chcę, żeby mi się odleżały, żebym mogła coś jeszcze w nich znaleźć. Natomiast filmem, który mogę oglądać niemalże dzień w dzień i nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek doszła do końca mojej radości z jego oglądania, jest Pół żartem, pół serio. Mhm. I mam takie poczucie, że filmy dają nam poza jakąś pożywką intelektualną, poza jakąś takim wyzwaniem śledzenia akcji, dają nam jeszcze czasem filmy, książki, muzyka też, pewne poczucie bezpieczeństwa, tak? I po pewne rzeczy możemy sięgać bardzo wiele razy, jeśli szukamy w tym tych emocji, które ten film zwykle w nas wzbudza. Jest bardzo dużo osób, które w sytuacjach stresowych czy w gorszym momencie swojego życia sięgają po konkretne książki, po konkretne filmy. Moja mama ilekroć jest naprawdę bardzo zdenerwowana, zaczyna czytać jeszcze raz Harry'ego Pottera całego. I mam poczucie, że jeśli w ten sposób to potraktujemy, to oczywiście jest limit, po którym, no, tak jak ty mówisz, Parkiem Jurajskim, tak, możesz go sobie odegrać w głowie, więc nie ma potrzeby, żeby siedział przed telewizorem, ale jednocześnie myślę, że to jest taki rytuał trochę jak święta. Nie starasz się wtedy obejrzeć filmu, tylko odwzorować sytuację, w którym ostatnim raz oglądałeś ten film i jakby zamknąć tą sytuację z tym oglądaniem filmu w jakiejś kapsule, którą możesz zawsze przywołać, kiedy zaczynasz oglądać film.
Wiesz co, zgadzam się z tobą zdecydowanie, bo mimo że Park Jurajski jest dla mnie filmem absolutnie kultowym, to nie ma u mnie takiego statusu, że oglądam go dla samego oglądania, ale z drugiej strony mam takie filmy jak na przykład Król Lew, którego też znam scena po scenie na pamięć, a mógłbym go oglądać w kółko, dlatego że za każdym razem jak Simba w zwolnionym tempie wchodzi na skałę na koniec, to ja mam ciary i łzy w oczach i jest pięknie i za każdym razem jak Mufasa umiera, to też trzyma mnie za gardło, więc ja doskonale wiem, jak te sceny wyglądają i doskonale jestem w stanie je sobie odtworzyć w głowie, ale mimo to oglądanie ich za każdym razem sprawia mi tę samą przyjemność. Zresztą podobnie mam też z Harrym Potterem. Te pierwsze części znam bardzo dobrze, bo tych dalszych już jakby nie czytałem tyle razy, nie robiłem sobie rewatch, chciałem powiedzieć, rereadingu nie robiłem sobie dawno, ale mimo to za każdym razem one sprawiają mi tą samą przyjemność, więc wydaje mi się, że na tym będziemy kończyć powoli. I chciałbym powiedzieć taką jedną rzecz. Róbcie rzeczy, które sprawiają wam przyjemność. I to jest, podsumowuje cały ten odcinek, bo Szybcy i Wściekli sprawiają przyjemność, oglądanie filmów po raz kolejny, które lubisz, sprawiają przyjemność, fetysze sprawiają przyjemność, więc wszystko się zgadza.
Tak, piękna klamra narracyjna i nie zapomnijcie wypełnić ankiety, bo to też może wam sprawić przyjemność.
Tak, może was zaskoczyć to. Słuchajcie, jest sprawa, to jest odcinek 133, co oznacza, że zostały nam 2 odcinki do końca sezonu. Ostatni odcinek poświęcimy na odpowiadanie na wasze wiadomości i prawdopodobnie na podsumowanie ankiety i tego, co piszecie w ankiecie, więc jeżeli coś nam napiszecie, zwłaszcza takiego adresowanego typowo do naszego podcastu konkretnie, to postaramy się odpowiedzieć, jeżeli to będzie ciekawe. Więc to oznacza, że mamy jeden odcinek za tydzień, na który chyba jeszcze nie mamy pomysłu. co oznacza, że możecie nam napisać na przykład, jeżeli macie jakieś, to jest ostatnia szansa, jeżeli macie jakieś życzenie, żebyśmy o czymś opowiedzieli, albo coś omówili, albo jakiś pomysł na odcinek, to jest ostatnia szansa, żeby do nas napisać na zvz@podsłuchane.pl, to jest nasz adres mailowy. Nie obiecujemy, że wykorzystamy każdy pomysł i że zrobimy na przykład 100-godzinny odcinek, w którym odpowiemy na wszystkie rzeczy, których chcecie, ale jeżeli któryś z waszych pomysłów nam jakoś padnie, to jest szansa, że go zrealizujemy, zanim jeszcze zrobimy sobie przerwę między sezonami. I tak, zajrzyjcie też na podsłuchane.pl, gdzie są inne podcasty. Zwłaszcza przyda wam się to wtedy, kiedy my będziemy mieli przerwę, dlatego że niedługo, z tego co wiem, wraca Czytu, czyli podcast, w którym Kasia rozmawia o książkach. Ja nie czytam książek, ja oglądam tylko filmy i YouTube'a, więc na przykład moja wiedza o książkach, ja ją czerpię z podcastu Czytu. Tylko. I tak samo, ale za to gram w gry za to i podcast Gorące Krzesła, w którym znowu ja jestem, właśnie wrócił, więc to, że my jako ZVZ żegnamy się z tym sezonem powoli, nie oznacza, że wy musicie pożegnać się z nami, dlatego że możecie zajrzeć do innych naszych podcastów na podsłuchane.pl właśnie i też na podsłuchane.pl znajdziecie link do naszego sklepu, gdzie jeszcze przez 3 tygodnie, tak, przez te 3 odcinki ostatnie możecie kupić koszulkę 9. sezonu, to jest specjalna koszulka dostępna tylko do końca sezonu i mamy dziwną prośbę, nietypową, dlatego że dawno o to nie prosiliśmy. Jeżeli macie taką możliwość albo ochotę, subskrybujcie nas na YouTubie. Na kanale podsłuchane.pl/YouTube. Jak wejdziecie, to traficie na nasz kanał, dlatego że YouTube to jest miejsce, gdzie niekoniecznie słucha się podcastów najwygodniej, ale to jest miejsce, gdzie najczęściej docieramy do nowych słuchaczy, dlatego że oni wyszukują rzeczy na YouTubie, na przykład wpisują Two Girls, One Cup, albo One Man Jar, albo normalne rzeczy, na przykład PewDiePie. Racism, White Supremacist i wtedy nam poleca, a może chcesz obejrzeć ZVZ? Posłuchać podcast. Dobra podcast rzecz, możesz sprzątać w tym czasie. Więc żeby nam pomóc w tym, żebyśmy docierali do nowych ludzi, to możecie nas subskrybować na YouTube, podsłuchane.pl/YouTube. Dziękujemy za to bardzo. Ciekawe, czy ktoś w ogóle dotrwał do tego momentu, czy ludzie zatrzymują podcast w momencie, w którym się zaczynamy żegnać. Może to nie ma sensu, może mówimy teraz do nikogo. Może jesteśmy jak ten statek kosmiczny, który leci przez przestrzeń, nic się nie dzieje.
Paweł, mówimy do ostatniego słuchacza i nie wiem, czy wiesz, nasz ostatni słuchacz, który dotarłeś do tego momentu, jest naszym ulubionym słuchaczem. Ja i Paweł osobiście mówimy w tym momencie tylko i wyłącznie do ciebie i chcemy ci powiedzieć, że powinieneś to wyłączyć jakieś 2 minuty temu i naprawdę marnujesz swoje życie, słuchając tych 2 minut.
Więc żegnaj.
Pa, pa.
Cześć, tu Raf. Jeśli chcecie posłuchać więcej podcastów, to wpadnijcie na stronę podsłuchane.pl, gdzie znajdziecie inne nasze produkcje, na przykład prowadzony przeze mnie podcast Gorące Krzesła, gdzie rozmawiamy o grach komputerowych.